Dom wydawniczy Rebis przedstawia Frank Herbert. Kapitularz Duną. Przełożył Marek Michowski. Czyta Miłogostereczek. Ci, którzy by chcieli powtórzyć przeszłość, muszą kontrolować nauczanie historii. Koda Bene Gesserit. Kiedy Gola przyszedł na świat z pierwszej kadzi aksolotlowej Bene Gesserit, matka przełożona Darwi Odreit zarządziła skromną uroczystość w swej prywatnej jadalni na szczycie centrali. Ledwie świtało i dwie członkinie jej rady, Tamalein i Bellonda, nie były zachwycone wezwaniem, chociaż śniadanie miała podać szefowa prywatnej kuchni Odreit. Nie każdej kobiecie dane jest uczestniczyć w narodzinach własnego ojca. Zauważyła Odreit, kiedy tamte marudziły, że mają zbyt wiele zajęć, by tracić czas na głupstwa. Po podstarzałej twarzy Tamalein przemknął cień uśmiechu. Zaokrąglone rysy Bellondy nie wyrażały niczego, co u niej zwykle oznaczało przyganę. Odreit zastanawiała się, czy to możliwe, że Bellonda nie wyzbyła się niechęci do względnego komfortu otaczającego matkę przełożoną. Wygląd pokojów Odreit wyraźnie określał jej pozycję, ale jeszcze wyraźniej jej obowiązki. I nie było to wywyższanie się nad siostry. Niewielka jadalnia pozwalała na narady ze współpracownicami podczas posiłków. Miała prywatną kuchnię z szefową na każde skinienie, chociaż większość jej posiłków pochodziła ze wspólnej jadłodajni. Nigdy nie było wiadomo, kiedy jakiś niespodziewany gość może zasiąść przy jej stole, albo kiedy ona i jej doradczynie mogą potrzebować pokrzepienia. Główne doradczynie stały przy niej. Ktoś z archiwów Bell powinien tu być lada minuta, albo według projekcji na roboczym stole, lada sekunda. Bellonda spoglądała na boki wyraźnie, nie mogąc się doczekać odejścia. Bezskuteczne okazały się wysiłki przebicia się przez skorupę jej chłodnej obojętności. Dziwnie się czułam, trzymając to dziecko na rękach i myśląc: to mój ojciec, powiedziała Odreit. Już to mówiłaś, odparła Bellonda warkliwym barytonem, jakby każde słowo przyprawiało ją o niestrawność. Zrozumiała oczywiście żart Odreit. Stary Bashar Miles Tegg był naprawdę ojcem matki przełożonej, a Odreit własnoręcznie zebrała komórki, zdrapując je paznokciami, by wyhodować tego nowego gole, będącego częścią długoterminowego planu możliwości, gdyby udało im się skopiować tlejlaksańskie kadzie. Bellonda wolałaby jednak raczej zostać usunięta z Bene Gesserit, niż uśmiechnąć się, słuchając dowcipu Odreit. Uważam, że to lekkomyślność w takim czasie, powiedziała. Te wariatki polują na nas, by nas zniszczyć, a ty urządzasz uroczystość. Odreit z pewnym trudem zachowała łagodny ton. Jeżeli dostojne matrony znajdą nas, nim będziemy gotowe, być może przyczyną będzie upadek naszego morale. Bellonda spojrzała Odreit w oczy, a w tym spojrzeniu były rozczarowanie i oskarżenie. Te straszne kobiety unicestwiły już 16 naszych planet. Jak to często bywało, nic nie mówiąc, Bellonda zdołała zwrócić uwagę matki przełożonej na łowczynie ścigające Bene Gesserit z dziką zajadłością. Zniknęło ciche zadowolenie z triumfu, którego tak pragnęła tego ranka Odreit. Zmusiła się do myślenia o nowym goli. Tegg. Gdyby udało się przywrócić mu pierwotne wspomnienia, zgromadzenie znów miałoby najznakomitszego Baszara w dziejach. Mentata Baszara, militarnego geniusza, którego bohaterskie czyny opiewały legendy starego imperium. Czy jednak nawet Tegg powstrzyma te kobiety z rozproszenia? Na wszystkich bogów, dostojne matrony nie mogą nas znaleźć. Jeszcze nie teraz. W tego kryło się zbyt wiele niewiadomych i możliwości. Głęboka tajemnica spowijała okres przed jego śmiercią podczas zniszczenia Duny. Zrobił na Gammu coś, co rozpaliło nieokiełznaną furię dostojnych matron. Jego samobójcza postawa na Dunie nie wystarczyłaby, żeby wywołać tak gwałtowną reakcję. Z tych dni na Gammu przed zniszczeniem Duny pozostały tylko pogłoski, strzępy informacji. Poruszał się zbyt szybko, by ludzkie oko mogło to dostrzec. Czy tak było? Czy to kolejny przejaw szalonych możliwości genów Atrydów? Mutacja? A może tylko jeszcze jeden mit o Tegu? Zgromadzenie musiało się dowiedzieć tego jak najszybciej. Nowicjuszka wniosła 3 śniadania, a siostry zjadły je szybko, jakby chciały skrócić tę przerwę w pracy, bo strata czasu była niebezpieczna. Te przeklęte łowczynie zawsze są gdzieś w naszych myślach. Kiedy tamte odeszły, Odreid pozostała z wątpliwościami ożywionymi przez niewypowiedziane lęki Bellondy. I moje lęki. Wstała i podeszła do szerokiego okna, z którego nad szczytami dachów roztaczał się widok na część pierścienia sadów i pastwisk otaczającego centralę. Koniec wiosny, a tam już zaczynały się zawiązywać owoce. Odrodzenie. Dziś narodził się nowy Teg. Tej myśli nie towarzyszyło jednak radosne uniesienie. Zwykle widok z okna przywracał jej siły. Ale nie dziś. Jakie są moje rzeczywiste siły? Jakie są fakty? Źródła siły matki przełożonej budziły respekt. Głęboka lojalność jej podwładnych. Wojsko pod wodzą Baszara, ucznia Tega, obecnie z większą częścią sił chroniącego szkoleniową planetę Lampadas. Rzemieślnicy i inżynierowie, szpiedzy i agenci w całym starym imperium, niezliczeni robotnicy, którzy widzieli w zgromadzeniu nadzieję na przetrwanie i wszystkie matki wielebne z innymi wspomnieniami sięgającymi zarania życia. Odreid mogła bez fałszywej skromności powiedzieć o sobie, że przedstawia szczyt możliwości Matki Wielebnej. Jeżeli jej wspomnienia nie dostarczały niezbędnych informacji, miała inne, które wypełniały tę lukę. Była też pamięć maszyn, chociaż Odreid przyznawała się skrycie do wrodzonej nieufności wobec nich. Czy wszystkie nie wyszły z ludzkich rąk? Niech więc ludzie je osądzą. Czuła pokusę przekopywania się przez te inne życia, które nosiła jako dodatkową pamięć w głębokich warstwach świadomości. Może tam, w doświadczeniach innych, znalazłaby jakieś błyskotliwe wyjście z kłopotów. To niebezpieczne. Możesz się tam zatracić, zafascynowana różnorodnością ludzkich istnień. Lepiej zostawić inne wspomnienia w spokoju, gotowe na żądanie albo ingerujące w razie potrzeby. Świadomość. Oto oparcie i zamocowanie tożsamości. Pomogła dziwna mentacka metafora Duncana Idaho.
Świadomość to spoglądanie wlecące przez wszechświat lustra, zbierające po drodze wciąż nowe obrazy, które bez końca się w nich odbijają. Nieskończone, widziane jako skończone. Podobieństwo świadomości niosące odczuwalne okruchy nieskończoności.
Nigdy nie słyszała słów, które by lepiej określały jej świadomość.
Wyspecjalizowana złożoność, mówił Idaho. Zbieramy, składamy i odzwierciedlamy swoje systemy porządku.
Takie właśnie było przekonanie Bene Gesserit, że ludzie to istoty zaprojektowane przez ewolucję do zachowania porządku. Czy nam to jednak pomoże? W starciu z tymi nieuznającymi żadnego porządku kobietami, które na nas polują? Jaką gałąź ewolucji one stanowią? Czy ewolucja jest tylko jeszcze jednym imieniem Boga? Siostry uśmiechnęłyby się szyderczo, gdyby wiedziały o takich bezcelowych spekulacjach. Odpowiedzi mogły jednak kryć się w innych wspomnieniach. Ach, jakie to kuszące! Jakże desperacko pragnęła przenieść swą obleganą przez wątpliwości osobowość w minione tożsamości i poczuć, jak się wtedy żyło. Oczywiste niebezpieczeństwo tej pokusy przejęło ją dreszczem. Czuła, jak inne wspomnienia tłoczą się na skraju świadomości. To było tak? Nie, to było inaczej. Jakie były zachłanne. Trzeba patrzeć i wybierać, ostrożnie ożywiając przeszłość. Ale czy to nie jest celem świadomości? Prawdziwą istotą życia? Wybieraj z przeszłości i dostosowuj do teraźniejszości. Ucz się konsekwencji. To był pogląd Bene Gesserit na historię. Starożytne słowa Santa Jany brzmiące w ich myślach. Ci, którzy nie pamiętają historii, są skazani na jej powtarzanie. Budynki samej centrali, najpotężniejsze założenie Bene Gesserit, odzwierciedlały tę postawę, gdziekolwiek spojrzała Odreit. Funkcjonalność była naczelną zasadą. Wokół centrów Bene Gesserit niewiele pozostało rzeczy niefunkcjonalnych, a te uchowały się tylko za sprawą nostalgii. Zgromadzenie nie potrzebowało archeologów. Nie mamy zakurzonych magazynów, wszystko przetwarzamy. Matki wielebne były żywym wcieleniem historii. Powoli. O wiele wolniej niż zwykle widok z okna wywarł swój kojący wpływ. Oczy Odreit widziały ład Bene Gesserit. Dostojne matrony mogły jednak zniszczyć ten ład w każdej chwili. Położenie zgromadzenia było znacznie gorsze niż za czasów tyrana. Odreit czuła wstręt do wielu decyzji, które musiała podjąć. Nawet jej pracownia wydawała się mniej przytulna za sprawą podjętych w niej decyzji. Spisać na straty twierdzę Bene Gesserit na palmie? Taką sugestię zawierał poranny raport Bellondy czekający na stole. Odreit podeszła i postawiła na nim przyzwalające. Tak. Spisać na straty, bo atak dostojnych matron nastąpi lada chwila, a my nie możemy ich bronić ani ewakuować. 1100 matek wielebnych i Bóg wie ile nowicjuszek, postulantek i innych zginie przez to jedno słowo. Żadna operacja ratunkowa nie jest możliwa. Nie, nie. Raz jeszcze odwrót. Tak. Nie i tak brzmiały równie nieprzyjemnie. Wysiłek podjęcia takich decyzji wytworzył nowy rodzaj znużenia. Znużenia duszy? Ale czy istnieje coś takiego jak dusza? Czuła głębokie znużenie gdzieś, gdzie nie sięgała świadomość. Zmęczona. 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 Nawet Bellonda okazywała napięcie. A przecież Bell delektowała się przemocą. Tamalein, zdawało się, była ponad to, ale nie zwiodła Odreit. Tam osiągnęła wiek obserwacji z góry, co czekało każdą siostrę, jeżeli tego dożyła. Nic się wtedy nie liczy prócz obserwacji i sądów. Większość z nich pozostała niewypowiedziana, czasem tylko jakiś cień błądził po jej pomarszczonej twarzy. Ostatnio Tamalein mówiła niewiele, a jej wypowiedzi były tak oszczędne, że niemal zabawne. Kup więcej statków pozaprzestrzennych. Pomów z Sieną. Przejrzyj zapisy Idaho. Wypytaj Murbelle. Niekiedy wydawała tylko pomruki, jakby słowa mogły ją zdradzić. A łowczynie wciąż błąkały się w przestrzeni, szukając jakiegokolwiek śladu wiodącego do kapitularza. W najgłębiej skrywanych myślach Odreit postrzegała statki dostojnych matron, jako okręty korsarskie na nieskończonych morzach między gwiazdami. Nie powiewały nad nimi co prawda czarne bandery z trupią czaszką i piszczelami, ale w istocie były tam. Nie było w tym jednak nic romantycznego. Zabijaj i rabuj, gromadź bogactwo brodząc we krwi innych, wysysaj energię i wysyłaj nowe zabójcze statki pozaprzestrzenne po zbroczonych krwią szlakach. I nie zdawały sobie sprawy, że posuwając się nadal tym szlakiem, same utoną w owej czerwonej wybroczynie. W rozproszeniu, skąd pochodzą dostojne matrony, muszą żyć szaleńcy, ludzie owładnięci jedną ideą – zniszczyć innych. Wszechświat, w którym takie idee mogą się swobodnie rozprzestrzeniać, jest niebezpieczny. Mądre cywilizacje troszczą się o to, by podobne idee się nie umacniały, a nawet by nie miały szans się narodzić. Kiedy się to przypadkiem zdarzało, były szybko odrzucane. Odreit zdumiewało, że dostojne matrony tego nie widzą, a jeśli widzą, ignorują.
Nadęte histeryczki, mówiła o nich ta Maleyn.
To ksenofobia,
poprawiała ją Bellonda, jakby nadzór nad archiwami zapewniał jej lepszą ocenę rzeczywistości. Odreit pomyślała, że obie mają rację. Dostojne matrony zachowywały się histerycznie. Wszyscy obcy byli wrogami. Ufały tylko mężczyznom, których ujarzmiły seksualnie, a i to nie do końca. Stałe kontrole, według Murbelli, jedyna pojmana przez nas dostojna matrona, pozwalały się upewnić, czy ta ich władza jest trwała. Czasem bez powodu kogoś niszczą, by dać przykład innym. Te słowa Murbelli zmuszały do zastanowienia. Czy posłużymy za przykład?
Patrzcie, oto co stanie się z tymi, którzy ośmielą się nam sprzeciwiać.
Ksenofobia nie była dla Bene Gesserit niczym nowym. Naszą odpowiedzią, pomyślała Odreit, jest wyważona inteligencja, która tłumi wielkie wahania. Ale czy nie było w tej myśli zbyt wiele dumy?
Mamy własną ksenofobię, przestrzegała swą radę. Cierpimy na paranoję związaną z dostojnymi matronami.
A co mówiła o tym dostojna matrona Murbella?
Rozgniewałyście je i teraz nie ustąpią, póki was nie zniszczą. Zniszczyć obcych. Osobliwa szczerość. To ich słabość, byle dobrze to rozegrać, powiedziała Odreit.
Ksenofobia prowadząca do absurdu?
Całkiem możliwe. Uderzyła pięścią w stół, wiedząc, że gest ten zostanie dostrzeżony i zapamiętany przez siostry, które stale obserwowały matkę przełożoną.
Potem przemówiła do wszechobecnych kamer i operujących nimi sióstr strażniczek.
Nie będziemy siedzieć i czekać w obronnych enklawach.
Roztyłyśmy się niczym Bellonda.
Niech się tym gryzie. Myśląc, że stworzyłyśmy nienaruszalną wspólnotę i trwałe struktury.
Objęła wzrokiem dobrze sobie znane wnętrze. To miejsce jest jedną z naszych słabych stron. Usiadła przy stole, rozmyślając, jakżeby inaczej, o architekturze i rozplanowaniu wspólnot. Cóż, matka przełożona miała do tego prawo. Wspólnoty Bene Gesserit rzadko powstawały przypadkowo. Nawet kiedy siostry przejmowały istniejące struktury, jak stara twierdza Harkonnenów na Gammu, robiły to, planując ich rozbudowę. Potrzebowały pneumatycznych systemów przesyłania pakiecików i listów, światłowodów i projektorów wiązek świetlnych, by przekazywać zaszyfrowane informacje. Uważały się za mistrzynie bezpiecznej łączności. Najważniejsze wiadomości przenosiły akolitki i matki wielebne, które raczej popełniłyby samobójstwo niż zdradziły przełożone. Mogła sobie wyobrazić,
poza tym oknem i planetą, swoją doskonale zorganizowaną i obsadzoną sieć, której każda Bene Gesserit była częścią. Gdy chodziło o przetrwanie zgromadzenia, obowiązywała bezwzględna lojalność. Zdarzały się odstępstwa, niekiedy spektakularne, jak Lady Jessica, babki tyrana, ale nie szły one zbyt daleko. Większość miała charakter przejściowy. Wiem lepiej niż wy, znikało, gdy pojawiały się zagrożenia porządku. A wszystko to było systemem Bene Gesserit i słabością. W głębi duszy Odrejt zgadzała się z lękami Bellondy. Będę jednak przeklęta, jeśli pozwolę podobnym myślom zatruć radość życia. Tego właśnie pragnęły rozszalałe, dostojne matrony. Łowczynie chcą naszej mocy, powiedziała Odrejt, spoglądając w kamery pod sufitem. Niczym starożytni barbarzyńcy pożerający serca wrogów. Cóż, damy im coś do pożarcia, a gdy pojmą, że nie zdołają tego strawić, będzie już za późno. W zgromadzeniu nie zajmowano się prawieniem morałów, poza wstępnym przygotowaniem nowicjuszek i postulantek, ale Odrejt miała swoje powiedzenie. Ktoś musi zaorać ziemię. Uśmiechnęła się do siebie i pokrzepiona pochyliła się nad pracą. Ten pokój, to zgromadzenie, są jej ogrodem. Są w nim chwasty, które trzeba wyplenić, by zasiać nasiona. I nawóz. Nie wolno zapomnieć o nawozie.